Środki łaski. O tym zaczęliśmy mówić 3 tygodnie temu, ale nie skończyliśmy. Dobrze, to zacznijmy od początku. Ale od którego początku? O! Zacznijmy od Bożego Narodzenia, nie? Co się wydarzyło przy okazji Bożego Narodzenia? Pan Bóg wstąpił na ziemię. Słowo stało się ciałem. Jeden z Trójcy stał się człowiekiem, nie? Był dzieckiem, był najpierw embrionem, czyli dzieckiem, ale jeszcze nienarodzonym, nieukształtowanym. Później rósł, rozwijał się, później się urodził. Później co robił? W pieluchy robił. Słucham? Na gigant? A, no tak, jak miał 12 lat. Uciekł z domu. Uczył się zawodu. Czy Jezus kiedyś miał katar?
Nie wiemy,
nie, to jest ciekawe, czy chorował, czy nie chorował jako dziecko. Ale jeśli był prawdziwym dzieckiem, Pismo Święte mówi, że doświadczył wszystkiego, czego my doświadczamy, za wyjątkiem grzechu. Nie? Był kuszony, ale pokusy, których doświadczał, przychodziły z zewnątrz. Nie? To w przeciwieństwie do nas, te pokusy nie wychodziły z zewnątrz, z serca. Nie, w naszym przypadku niestety często jest tak, że pokusa najpierw zagnieżdża się w naszym sercu. Jezus tylko był kuszony z zewnątrz. Ale oprócz tego, oprócz grzechu, był doświadczony we wszystkim, czego my doświadczyliśmy. Nie? Więc był taki teolog wczesnego kościoła, Cyryl Jerozolimski, który mówił, że nie, Jezus nawet jako małe dziecko nie potrzebował pieluch, ponieważ nie robił siku, nie robił kupy i tak dalej. Nie? Bo to, że tak powiem, uwłaczałoby godności Syna Bożego, gdyby musiał aż tak bardzo zniżyć się do poziomu człowieka. Ale jednak Pismo Święte mówi, nie, on doświadczył wszystkiego. Nie? Wiemy, był zasmucony, płakał, przeżył, doświadczył to, co my przeżywamy, doświadczamy. Był, można powiedzieć, normalnym człowiekiem, w sensie, że był pełnym człowiekiem. Co? Cyryl Jerozolimski, nie mylić z Aleksandryjskim, który był trochę mądrzejszy. Ale co to oznacza? Nie? To oznacza, że Słowo nie tylko stwarza świat, Słowo nie tylko nadaje formę, kształt i kierunek całemu stworzeniu, ale Słowo wchodzi w świat, staje się częścią świata. Jeden z Trójcy stał się częścią stworzenia. Po śmierci i zmartwychwstaniu ciało Chrystusa było przemienione, a jednak to było to samo ciało. I On w tym ciele wstąpił do nieba i co? I tam zasiada po prawicy Ojca jako już nie tylko Bóg prawdziwy, ale również jako prawdziwy człowiek. I tak będzie już na zawsze, nie? To znaczy, że w pewnym sensie wraz z wcieleniem Chrystusa, z wcieleniem Słowa nastąpiła jakaś zmiana wewnątrz Trójcy Świętej, nie? Losy Boga i losy stworzenia, oczywiście one były związane, można powiedzieć nierozłącznie związane już od samego stworzenia, nie? Ponieważ Pan Bóg traktuje swoje stworzenie tak jak ojciec traktuje swoje dzieci. Nie? Nawet kiedy dziecko opuści dom ojca, to ojciec, jeśli jest dobrym ojcem, wciąż się troszczy o swoje dzieci. W inny sposób, ale jednak. Nie? Ale wraz z wcieleniem, jakby to zjednoczenie Trójcy ze stworzeniem, a zwłaszcza z człowiekiem, staje się cielesne, namacalne. Nie? Bóg, czy jeden z Trójcy, stał się człowiekiem i dlatego mogliśmy, jak Jan pisze w swoim liście, zobaczyć Go, usłyszeć Go bezpośrednio, a nie poprzez głos proroków, czy nie jako głos, który przychodził gdzieś tam z obłoków. Mogliśmy Go dotknąć, nie? Mogliśmy wszystko z Nim zrobić, to co możemy zrobić z innymi ludźmi. W granicach oczywiście zdrowego rozsądku. a może nawet poza granicami zdrowego rozsądku ze względu na to, że nawet go zabiliśmy, nie? Nie? Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym, że ponieważ są wśród chrześcijan nawet ludzie, którzy myślą wciąż po grecku. Innymi słowy, myślą wciąż w kategoriach takich, że jednak życie w ciele jest w gruncie rzeczy źródłem naszej udręki i niedoli. Nie? Ponieważ jesteśmy w ciele, to nas boli. Nie? Ale jak już mówiliśmy, niekoniecznie, ze względu na to, że ból fizyczny nie jest najgorszym bólem, jaki człowiek może doświadczyć. Najgorszym bólem, jaki człowiek może doświadczyć, to jest ból rozłąki. Nie, oczywiście rozłąka często polega na tym, że już nie możemy zobaczyć, usłyszeć i dotknąć, ale rozłąka często polega na tym, że ludzie fizycznie, cieleśnie wciąż żyją obok siebie, ale tylko i wyłącznie obok siebie. Nie? Ból rozłąki nie jest więc związany ściśle z tym, że żyjemy w ciele. Ten ból rozłąki jest bólem, który moglibyśmy nazwać duchowym bólem, nie? Czy mentalnym, psychicznym. Nie? Cali jesteśmy obolali, a nie tylko nasze ciało. Ale niemniej jednak są chrześcijanie, którzy mówią, że to życie w ciele jest jakby tylko i wyłącznie przedsionkiem, przygrywką, przygotowaniem do życia w duchu. No ale znów. Słuchajcie, w pewnym sensie to jest korzyść, jaką odnosimy z tego, że nie do końca zerwaliśmy z tradycją Kościoła i wciąż na przykład recytujemy wyznania wiary starożytne, nie? Które przypominają nam o tym, że naszą nadzieją jest co? Ale jakie zmartwychwstanie? Zmartwychwstanie w ciele. Naszą nadzieją nie jest życie wieczne jako takie, ale jest zmartwychwstanie w ciele. Nie? To znaczy, że śmierć, oczywiście śmierć jest oddzieleniem ducha od ciała. Nie? Duch udaje się do nieba, do Boga z powrotem, ale potem w dniu zmartwychwstania, w dniu sądu ostatecznego, ten duch znów połączy się z ciałem. Nie? I nadal będziemy żyć w ciele. I to jest nasza chrześcijańska nadzieja. A zatem naszą nadzieją nie jest ucieczka od ciała, nie jest ucieczka od cielesności, nie jest ucieczka od stworzenia, ale jest raczej co? Przemiana. Nie? Naszego ciała, przemiana stworzenia. Przemiana, która oznacza nie tylko i wyłącznie uwolnienie nas od pewnych ograniczeń, ale dopóki będziemy żyć w ciele, dopóty będziemy żyć z ograniczeniami, które wiążą się z życiem w ciele. Nie? Ale w pewnym sensie tak. Nie? O, ten przykład jest dobry, chociaż trochę dziecinny, ale jest dobry ze względu na to, że pokazuje, że ta przemiana naszego ciała z chwały w chwałę oznacza nie tylko pozbawienie się tego, co grzeszne, co złe, ale z drugiej strony jest także drogą do czegoś lepszego, nowego. Nie? Znów, tak jak 6 dni stworzenia. Bóg to, co stworzył, było dobre od samego początku, ale każdego dnia przemieniał to z chwały w chwałę w coś jeszcze lepszego. Nie? Więc nasze ciała będą przemienione, ale to wciąż będą ciała. Być może będą posiadały jakieś nowe, bardzo ciekawe i intrygujące właściwości. Nie? Odrobinę z tego widzimy w zmartwychwstałym Chrystusie. Ale tak naprawdę zdolność przechodzenia przez ścianę nie powinna nas najbardziej... Własne. Wspólne. No właśnie. Jesteśmy stworzeniami cielesnymi i na zawsze nimi będziemy. Nie? Ale życie w ciele jest życiem, które z jednej strony wiąże się z ograniczeniami. No bo będąc w ciele mogę być tylko na przykład tu i teraz, nie? Nie mogę jednocześnie znaleźć się gdzie indziej. Przynajmniej niedosłownie, nie? Przy pomocy internetu mogę, ale też nie do końca. Rozmowa przez Skype nigdy nie jest tym samym, co rozmowa na żywo, nie? Coś, że tak powiem, gubimy i tracimy poprzez zamianę nas na zera i jedynki i później reinkarnację w postaci jakiegoś tam hologramu. Tak. Ale z drugiej strony, albo nie, dlaczego w związku z tym Pan Bóg stworzył nas jako istoty cielesne? Jaką korzyść czerpiemy z tego, że jesteśmy istotami cielesnymi, a nie tylko i wyłącznie duchowymi? No.
Mamy pewne możliwości budowania, tworzenia.
Czyli życie w ciele wiąże się nie tylko z ograniczeniami, ale też z pewnymi możliwościami, nie? Których nie posiadalibyśmy, nie żyjąc w ciele. Na przykład?
Duchy nie przynoszą
przymiotów. Słuchajcie, na przykład, nie? Ten przykład, który podałem, rozmowa na żywo, czy wręcz, co robimy, jak nie widzieliśmy kogoś długi bardzo czas, a lubimy go mimo wszystko? Misiaczka robimy, nie? Dlaczego misiaczka? Dlaczego nie wystarczy skinienie głową? No. Nie? Coś jest. Jednak jest jakaś wartość dodana w tym, że jesteśmy z jednej strony ograniczeni, ale z drugiej strony cieleśni. Aniołowie nigdy tego nie doświadczą. Nie? Bliskości fizycznej. I to mówię. Słucham? Skrzydła przeszkadzają. Słuchajcie. No tak, ale że tak powiem, on przyjął postać stałą. Pytanie, wiesz, jak to tam działało na poziomie biologiczno-fizjologicznym. Ale, słuchajcie, Paweł w liście do Efezjan mówi, że aniołowie, kiedy patrzą, którzy od początku są, że tak powiem, istotami duchowymi i doskonałymi, ale aniołowie patrzą na to, co Bóg czyni przez nas, z nami, poprzez nas, w nas. I co? I nie mogą się nadziwić temu wszystkiemu. Nie? Nie do końca to widzą, że tu oto jest coś niesamowitego, że tu oto objawia się najpełniej, jak to możliwe, mądrość Boża, a jednak dla nich w pewnym sensie to jest wiedza teoretyczna. Dlaczego? Bo nie uczestniczą w życiu stworzenia. Nie? W tym sensie, że nie uczestniczą w życiu stworzonego fizycznego świata. Dla nich, nie? To jest coś, co prowadzi ich do zadumy, zachwytu, do wielbienia Boga, ale coś, co tylko my, jako ludzie, którzy żyjemy w historii jako istoty cielesne, jesteśmy w stanie lepiej pojąć, lepiej zrozumieć niż oni. Nie? W tym oczywiście przejawia się również oczywiście mądrość i moc Boża i chwała Boża, że On poprzez takich ludków jak my, nie? Którzy jak się skaleczą, mogą umrzeć, dokonuje tak wielkich rzeczy. Nie? Tu widzimy, że moc Boża w czym się objawia? Najpełniej. W słabości. Nie? A chwała Boża najpełniej się objawia? W uniżeniu. Czy nawet wręcz w pohańbieniu. Nie? Ale to wszystko wynika z faktu, że znów jesteśmy istotami cielesnymi. Jest jakaś chwała w byciu istotą cielesną. Ale z tym wiąże się też inna rzecz, która doprowadzi nas w końcu do naszego głównego tematu, czyli środków łaski. Słuchajcie, Bóg działa zazwyczaj poprzez nas i w nas, nie? Ale nawet jeśli działa w nas, to działa często poprzez innych ludzi. Mówiliśmy o tym wcześniej. Często ludzie mówią, a nie, ja chcę mieć taki osobisty, bezpośredni związek z Panem Bogiem, ale nawet ten osobisty, bezpośredni związek z Panem Bogiem jest możliwy ze względu na co? Że jestem w ciele ze względu na innych ludzi, ze względu na pracę, którą wykonali inni ludzie, nie tylko obok mnie, ale też w historii, poprzednich pokoleniach. Mogę mieć swój cichy czas w domu z Biblią. Dlaczego? No właśnie ze względu, nie? Na tych innych ludzi. Ci inni ludzie sprawiają, że ja mogę mieć osobistą relację z Jezusem. Nie? To oznacza, że jako istoty cielesne jesteśmy również istotami wspólnotowymi, nie? Społecznymi. Jesteśmy jak rój. Nie? Ani mrówka, ani pszczoła w pojedynkę długo nie pociągnie. Podobnie jest z nami. Nie? Jesteśmy, że tak powiem, owocem i produktem wielu, wielu pokoleń, które pracowały na to, żebyśmy my teraz mogli mieć cichy czas z Bogiem. Albo cieszyć się innymi różnymi rzeczami. Nie? I w ten sposób Bóg działa. Nie zrzucił nam Biblii w języku polskim z nieba. A mógł. Mógł czy nie mógł? No mógł, oczywiście. Nie? Skoro on stwarza świat z niczego, mocą swojego słowa, to mógł również sprawić, że co? Dostaniemy Biblię prosto z nieba. Najlepsze możliwe tłumaczenie, a nie jakieś takie, że musimy pięciu naraz używać, żeby cokolwiek z tego wyczytać. Nie? Bóg mógłby sprawić, że nigdy nie będziemy chorować. Mógłby czy nie mógłby? Bóg mógłby sprawić, że nikt nigdy by przed czasem nie umarł. Mógłby czy nie mógłby? Nie? Jezus mógł sprawić, że Łazarz by nie umarł. Nie? Mógł objawić swoją chwałę i moc w jakiś inny sposób, przyjść i uzdrowić go. A tak naprawdę w ogóle nie dopuścić do tego, żeby zachorował. A jednak Jezus mówi, że większa chwała Boża, czy też chwała Boża objawi się o wiele mocniej i bardziej i pełniej, jeśli Łazarz umrze, a nie jeśli nigdy nie zachoruje. Co Bóg mógłby jeszcze bezpośrednio robić? No mógłby nam zasilać konto bezpośrednio, żebyśmy mogli się zająć, że tak powiem, pracą na Jego niwie. W pełni i do końca. Zgadza się? Ale skoro On by działał bezpośrednio, to tak naprawdę ta praca na Jego niwie polegałaby tylko i wyłącznie na kontemplacji tajemnicy Trójcy i na niczym innym. Nie? No bo nie byłoby potrzeby do tego, żeby ktokolwiek nawet poszedł i głosił Ewangelię. Mógłby? A On jednak tego nie zrobił. Nie? Dlaczego? Znaczy tak. Pierwsza rzecz, to powinniśmy zaakceptować sposób, w jaki Bóg działa w historii. Nie? Druga rzecz, to oczywiście warto zadać sobie pytanie dlaczego, bo z odpowiedzi na to pytanie może wyniknąć jakaś dodatkowo poznanie i mądrość dla nas. My lubimy się bardzo często odwoływać do tych szczególnych, wyjątkowych, spektakularnych działań Pana Boga opisanych w Piśmie Świętym, jak na przykład wyjście z Egiptu. Nie? Któż nie chciałby doświadczyć tego typu działania bezpośredniego Pana Boga? Plagi, anioł śmierci. O, to było fajne, nie? Rozstąpienie morza, woda ze skały, manna z nieba, ciuchy im się nie zużywały przez 40 lat, buty im się nie wycierały przez 40 lat. Któż by nie chciał? Wszyscy by chcieli, nie? Ale w momencie, jak tylko ich stopa stanęła po drugiej stronie Jordanu, co się wydarzyło? Zdarły im się zeluwy, porobiły im się dziury na kolanach, zero wody ze skały, zero przepiórek, zero manny, zero niczego. Nie? Zamiast tego co? Trud, znój, pot, krew, łzy. Czyli to wszystko, co nam Churchill obiecał. A obiecał, a nie dotrzymał słowa. Nie ufajcie Anglikom. Ale słuchajcie. Mogłoby się zdawać, że to nie jest żaden postęp, nie? Że w świetle tego, co Bóg wcześniej działał, bezpośrednio, przejawy, mocy niesamowite i tak dalej, wejście do ziemi obiecanej, do tej ziemi świętej powinno być co? Jeszcze bardziej bezpośrednim doświadczeniem Bożego działania. Zgadza się? A tu nie. A tu wielki jeden zawód. Czym byśmy czuli się zawiedzeni? Zawiedzeni? Prawdopodobnie tak. Nie? Bo każdy woli mieszkać kątem u mamy, zwłaszcza jak tato płaci za internet, nie? Niż pójść do roboty i samemu sobie zapłacić za swoje rachunki. Zgadza się? Ale z drugiej strony, gdyby Pan Bóg działał w ten sposób przez całe nasze życie, przez całą historię świata, to co to by oznaczało? Słuchajcie, nie ma nic bardziej żałosnego. Tak naprawdę stary facet, który żyje kątem u mamy. To znaczy, ja rozumiem, czasami są, że tak powiem, różne okoliczności, nie? Ale mówimy, że chłop żyje kątem u mamy, choć jest starym koniem, dlatego, że mu wygodnie, nie? Na przykład, nie?
Mama i tata mówią, że syn ma lat 43.
Tak, czasami nawet w muzyce pop znajdziemy jakieś perełki mądrości, nie? Gdyby Pan Bóg traktował nas, jak te nadopiekuńcze mamy traktują swoich synów, to słuchajcie, nigdy nie doszlibyśmy do chwały. Nigdy nie doszlibyśmy do samodzielności. Nigdy nie doszlibyśmy do czego? Do niczego tak naprawdę, nie? Bylibyśmy wiecznymi kim? Piotrusiami? Panami, nie? A dobrze, że we Włoszech, a nie u nas. A na Wildzie mówisz też? Może to jakaś kolonia włoska. Wildziaki. A może też tak powiem Wildzianie, którzy do Włoch się przynieśli. Słuchajcie, no, że tak powiem, na tym polega życie i na tym stąd się bierze sens życia i stąd się bierze chwała nasza, nie? Jeśli coś jesteśmy w stanie zrobić własnymi rękoma, nie? Jeśli zbudujemy sobie gokarta, który oczywiście nie będzie najpiękniejszy, najszybszy i najsprawniejszy, ale zrobimy go sami. Ile satysfakcji, ile dumy, słuchajcie, prawdziwej dumy, nie? A nie takiej wydumanej dumy. Nie? Nie stajemy się wtedy rybą rozdymką, ale stajemy się wtedy kim? Szczupakiem, nie? I potrzebujemy tego, nie? To nie jest tylko kwestia tego, żebyśmy mieli powód do dumy sami z siebie, ale chodzi o to, że taka prawdziwa duma, prawdziwa chwała dodaje nam czego? Siły, wigoru, tej zdrowej pewności siebie, żebyśmy szli dalej, nie? I zbudowali już nie gokarta, ale co? Komarka, nie? Następnym razem. Słuchajcie, ja z moim bratem zbudowałem gokarta. Co prawda większość roboty on wykona, ja mu tylko tam podtrzymywałem rurki, kiedy on spawał, ale to było niesamowite uczucie, nie? I w pewnym sensie dokładnie tego chcemy uczyć między innymi naszych chłopaków, nie? Naprawdę, to jest łatwe i wygodne, ale nie ma nic gorszego niż pozwolenie chłopakom, żeby dorastali na łasce i niełasce swoich rodziców. Nie? Dlatego Pan Bóg nas tak traktuje, bo Pan Bóg chce, żebyśmy zbudowali tego gokarta, potem zbudowali coś jeszcze innego, nie? Żebyśmy nabyli zdrowej pewności siebie, nie byli zawsze zahukanymi, przestraszonymi chłopakami, którzy chowają się za spódnicę mamy. Nie? W pewnym wieku to jest okaz psychicznego, emocjonalnego zdrowia i właściwego rozwoju, nie? Jeśli dzieci chowają się za spódnicę mamy. Ale to dotyczy dzieci w wieku ilu lat? No raczej takich przedszkolnego wieku, nie? Jak taki chłop wciąż się chowa za spódnicę mamy, to znaczy, że... Nie? To jest właśnie to, o czym Biblia nam przypomina. Wszystko ma swój czas, nie? Bycie dzieckiem jest dobre, jeśli się jest dzieckiem. Ale bycie dziecinnym w wieku 20 czy nie daj Boże 40 lat jest... Nie tylko powodem do wstydu, ale też tak naprawdę no, im dłużej człowiek trwa w takim stanie, tym tak naprawdę bardziej gardzi sam sobą. Nie? Ale słuchajcie, oczywiście z każdej sytuacji jest wyjście, czy też Pan Bóg ma wyjście. Ale nie o tym dzisiaj mówimy. Mówimy o środkach łaski. Może właśnie dlatego Pan Bóg chce, żebyśmy więcej rzeczy my robili, coraz więcej rzeczy my robili, poprowadzi nas ku dojrzałości. 4 rozdział listu do Efezjan. Tam Paweł definiuje cel przyjścia Chrystusa na świat. To nie jest tylko i wyłącznie zbawienie nas od naszych grzechów, nie? Oczywiście to jest ważne, bo te grzechy są jak kotwica, która sprawia, że utknęliśmy w miejscu i nie możemy rosnąć, rozwijać się, nabywać mądrości, nie? Ale nas uwalnia od naszych grzechów po to, żeśmy mogli rosnąć, wzrastać, nabywać mądrości, stawać się coraz bardziej podobni. Męscy, jak to Paweł tam pisze. Kobiety również mogą być męskie, jak najbardziej powinny, choć bez przesady, nie? przede wszystkim chodzi o to, żebyśmy stali się dojrzali tak, jak Chrystus jest dojrzały. Nie? To jest cel. Dlatego ja bym powiedział, między innymi Pan Bóg posługuje się środkami łaski, a nie zawsze i niekoniecznie działa bezpośrednio w naszym życiu. Nie zawsze i niekoniecznie bezpośrednio do nas przemawia. Nie zawsze i niekoniecznie bezpośrednio udziela nam swojej łaski. Nie zawsze i niekoniecznie spotyka się z nami twarzą w twarz. Nie? O wiele częściej twarzą Chrystusa dla nas jest czyja twarz? Twarz naszego bliźniego. Nie? To jest jedna z tych perełek, jakie odnajdujemy u Lutra między innymi. Nie? Pierwsza rzecz, pierwsza perełka to to, że szatan przychodzi do nas zawsze z kłamstwem, przy pomocy którego próbuje nas przekonać, że Bóg jest nam nieprzychylny. Nie? A druga rzecz to jest właśnie to, że no, chcesz zobaczyć Chrystusa, spojrzyj w twarz swojego bliźniego. Chcesz, żeby on zobaczył Chrystusa, skieruj jego uwagę na swoją twarz. Nie? Oczywiście to się wiąże z wielką odpowiedzialnością i jest to wielkim wyzwaniem. Bo tu od razu się rodzi pytanie, czy rzeczywiście ten bliźni, patrząc na mnie, widzi Chrystusa? Może widzi węża, nie? To jest głównym wyzwaniem, jakie Bóg przed nami stawia, nie? Żebyśmy składali świadectwo. Innymi słowy, żebyśmy byli twarzą Boga dla świata, żebyśmy byli rękami Boga dla tego świata, żebyśmy byli ustami Boga dla tego świata. Może między innymi dlatego Pan Bóg nawet w Starym Testamencie przemawiał o wiele częściej przez proroków, a więc znów przez pośredników, przez człowieka, a nie bezpośrednio. Ile razy Pan Bóg przyszedł do króla hebrajskiego i z nim sobie bezpośrednio pogaworzył? Zaledwie parę razy. Nie? O wiele częściej posłał proroka, więc znów człowieka. Ale zwykłym, normalnym sposobem działania Pana Boga, czy zwracania się do królów, to było co? Mieli Mojżesza, mieli księgi, Jozuego, sędziów, nie? I ich obowiązkiem, no tak już przywilejem, było czytanie i studiowanie i poznawanie ich. Nie? To był ten normalny sposób, codzienny sposób, w jaki Pan Bóg z nimi się komunikował. Podobnie jest w naszym życiu. I znów, tu chodzi o dojrzałość naszą, czy raczej o dochodzenie do dojrzałości. Tu chodzi, czyli o naszą odpowiedzialność za siebie, za świat, za bliźnich, za rodzinę. Ale tu chodzi też o to, że Pan Bóg w ten sposób, działając poprzez nas i w nas, objawia swoją chwałę i swoją moc. W tym, co jest słabe i mizerne i nie zawsze piękne i dobre. Nie? Ponieważ nie tylko nas, ale cały świat prowadzi ku dojrzałości. Środki łaski. Co mam na myśli, kiedy mówimy o środkach łaski? Oczywiście w pewnym sensie cały świat jest środkiem łaski, bo przez całe stworzenie Pan Bóg objawia nam siebie, swoją chwałę, swoją moc, nie? Tak jak pisze Paweł w pierwszym rozdziale listu do Rzymian. W jego dziełach jesteśmy w stanie oglądać to, że po pierwsze on istnieje, po drugie jego chwałę, jego majestat i tak dalej, i tak dalej. Naszą reakcją powinno być oddanie mu czci i złożenie mu dziękczynienia. Więc możemy wszystko nazwać jednym wielkim środkiem łaski, ale ten termin środki łaski funkcjonuje jako termin techniczny w odniesieniu do tego, co my nazywamy zwyczajowo sakramentami. Przede wszystkim chodzi o chrzest i chodzi o wieczerzę pańską. Dzisiaj nie skończymy o tym mówić, za tydzień skończymy o tym mówić, ale zwróćcie uwagę dzisiaj na tę rzecz. Chrzest to jest woda. Nie? Przy pomocy stworzenia Pan Bóg udziela nam swojej łaski w szczególny sposób, szczególnej łaski, a tak naprawdę udziela nam samego siebie w szczególny sposób. Nie? Woda. Dlaczego nie samo słowo? Ale słowo plus woda. Właśnie między innymi chodzi o to, żebyśmy nigdy nie zapomnieli o tym, że żyjemy w świecie materialnym, w świecie fizycznym, a nie tylko duchownym. Nie? Ta woda przypomina nam, oczywiście o wodach edeńskich, rajskich, ta woda przypomina nam o wszystkich innych wodach, nie o wodach potopu, o innych wodach, ale ta woda przypomina nam o tym, że żyjemy tu, w świecie, tym, który Pan Bóg stworzył, fizycznym. Że nawet życie przyszłe to będzie życie w ciele. zmartwychwstałym, innym przeminionym. Paweł nazywa je duchowym, ale to nie znaczy, że to ciało będzie kompletnie zdematerializowane. Nie? W końcu Jezus zmartwychwstał, mógł nie tylko przychodzić przez drzwi i wchodzić do skarbca bez pytania, ale mógł również co robić? Biesiadować z uczniami. Nie? Ta woda chrztu przypomina nam również o tym, że Pan Bóg działa w naszym życiu poprzez stworzenie. Nie? Ale chleb i wino dodają coś do tego, do tej symboliki, nie? Do tego komunikatu, który Bóg nam daje. Ze względu na to, że czym jest chleb i wino? Chleb i wino są wytworami kultury, a nie tylko wytworami natury. Woda występuje w naturze, nie? Ale chleb i wino? Nie. Muszą być przetworzone przez człowieka. Wymagają pewnej kultury, pewnej cywilizacji, pewnej współpracy między ludźmi. Nie? Są owocami ludzkiej pracy. Bierzemy naturę i przetwarzamy, przemieniamy zboże i winogrona z chwały w chwałę w chleb i wino. I w tym momencie to oznacza, że nie tylko tak jak woda, moglibyśmy powiedzieć, w pewnym sensie uświęca, woda chrztu uświęca cały stworzony naturalny świat, całą przyrodę, tak chleb i wino komunijne uświęcają. Co? Całą naszą pracę. A ja bym powiedział nawet więcej. Całą naszą kulturę. Nie? To oznacza, że ani świat przyrody, ani świat kultury nie są wykluczone i wyłączone z dzieła zbawienia. Nie? Nie tylko z dzieła zbawienia, ale także z tego dzieła dochodzenia do dojrzałości, do pełni chwały. Że one są włączone, ale to oznacza, że słuchajcie, to oznacza uświęcenie, prześwięcenie, przebóstwienie wręcz nawet nie tylko świata przyrody, ale także wszelkiego dzieła ludzkiego. Nie, oczywiście pod warunkiem, że te dzieła ludzkie są wykonywane na chwałę Bożą i z dziękczynieniem. To znaczy, że tak jak przypomniał nam Luter, Bóg z aniołami, kiedy patrzą na tatę, który zmienia pieluchę obesraną swojemu synkowi czy córeczce, to co robią? Mówią, paskuda. Nie. Cieszą się, radują. Nie? Całe niebo cieszy się, raduje na ten widok. Ze względu na to, że nie ma tego, jakby to nazwać, dualizmu, rozdzielenia, antytezy między tym, co fizyczne, przyrodnicze, codzienne, zwykłe, potne, krwawe, nie? Nie ma antytezy i dualizmu, nie ma oddzielenia smrodu warsztatu, nie? Jakiego warsztatu? Słuchajcie, jak pójdziecie do warsztatu tego gościa, który robi, pracuje z drewnem, jak on się nazywa? Ciesielskiego, nie? Och, ja bym mógł całe życie spędzić, nie? Bo to jest jeden z najprzyjemniejszych zapachów, nie? Rozumiem, że z tego można się cieszyć. Ale jak pójdziecie do warsztatu, gdzie się rżnie, piłuje, spawa żelazo, czy stal raczej, ten zapach jest, tak powiem, albo gdzie się, nigdy nie byłem tam, gdzie się skóry, ale rżnąłem i spawałem i z owoców pracy człowiek mógł się tam cieszyć, ale z warunków pracy to już nie za bardzo, nie? Co oznacza, że tak naprawdę większą chwałę mają mechanicy niż cieślowie? Ups, Darek. To nie było skierowane do ciebie osobiście, stolarza. Żadna z tych rzeczy nie jest wykluczona ze świata, który Bóg stworzył, i żadna z tych rzeczy nie jest pozbawiona przynajmniej potencjalnie chwały Bożej. Nie? O tym przypomina nam chleb i wino komunijne, ponieważ są wytworami naszej kultury. Bóg również naszą kulturę i świat przyrody włącza do swojego królestwa. Nie? A zatem dochodzimy do tego, od czego zaczęliśmy. Zbawienie, broń Boże, w żadnym sensie i znaczeniu nie jest ucieczką od stworzonego świata. Nie? Jest raczej przemianą całego stworzonego świata, ale także dzieł ludzkich z chwały w chwałę. Oczyszczenie ich od grzechu, od tego, co złe, od tego, co rodzi niepotrzebny ból i naszą niedolę, ale także doprowadzenie tego do celu, który Bóg na początku wyznaczył, nie? Pamiętamy, zaczynamy od chaosu, a kończymy w Nowej Jerozolimie. O tym przypominają nam między innymi środki łaski i sakramenty, że Bóg niekoniecznie działa w naszym życiu zawsze i wszędzie bezpośrednio. Jest jakaś korzyść, jakaś chwała w pośrednim działaniu Boga, gdzie On nas, ale także inne swoje stworzenia angażuje w naszym życiu po to, żebyśmy uzyskali jakąś wartość dodaną, nie? Z tej interakcji naszej nie tylko bezpośrednio z Bogiem, ale też z innymi ludźmi i z resztą stworzenia. Bóg objawia w tym swoją mądrość i chwałę, kiedy w tym, co słabe, okazuje swoją moc. Ale Bóg także przypomina nam, że nie powinniśmy być egoistami i myśleć tylko i wyłącznie o zbawieniu własnej duszy. Powinniśmy myśleć także o zbawieniu własnego ciała. Nie? Ale powinniśmy też zmyśleć o zbawieniu tak naprawdę całego świata. Nie? List do Rzymian, 8 rozdział. Tam Paweł mówi, że całe stworzenie jęczy i wzdycha w niedoli w nadziei odkupienia synów Bożych. Nie? Innymi słowy, tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy zrobili to, do czego Adam był na początku powołany. Nie? Kiedy Bóg powierzył mu szafarstwo, jak to się ładnie mówi, nad stworzeniem. Nie? My mamy stać się tymi szafarzami, ale bycie szafarzem oznacza co? Nie oznacza zakopywanie, nie oznacza zachowanie w stanie takim, jak jest tu i teraz, ale oznacza przemianę z chwały w chwałę. Język polski jest trudny. Pomnażanie, nie? Pomnażanie dobra, pomnażanie chwały Bożej. Ze względu na to, że koniec końców to prowadzi do czego? Znów. Do napełnienia całego stworzenia poznaniem i chwałą Stwórcy. No dobrze. Nie będę was męczył dłużej dzisiaj. Za tydzień skończymy ten temat. Dobrze? Słuchajcie, nie tylko Grzegorz ma prawo przerywać mi i wtrącać się i przeszkadzać w czasie katechezy. Inni też. Muszę, że tak powiem, wam to przypominać regularnie, bo wyglądacie...